Mamy tą kawę?
Tak, możesz zrobić tą kawę. Bardzo chętnie wypiję. Pracuję już 28 lat w swoim zawodzie. I nigdy w życiu nie myślałam, że coś takiego mnie spotka. Moim obowiązkiem jest pomagać ludziom. No mimo wszystko człowiek odczuwał taki lęk. Najgorsze były wyjścia z domu do pracy. Kiedyś było to normalne. Wychodziłam i już. A tu jednak wychodząc z domu zawsze jeszcze odwracałam się i patrzyłam w okna. Czy mąż stoi? Patrzyłam w okno, bo nie wiedziałam, czy wrócę. A jeżeli wrócę, no to kiedy? Przepraszam, rozkleiłam się.
Mimo lęku. Reportaż Anny Bogdanowicz.
Jak byłam w pracy, co ty czułeś tak naprawdę?
Ciężkie pytanie.
Ale bałeś się o mnie?
Tak, no bałem się na pewno o zdrowie, o to, jak ta cała sytuacja się rozwinie. Czy gdzieś nie zostaniesz oddelegowana, że tak powiem, na kwarantannę. Zastanawiałem się, czy wrócisz do domu po nocy, czy nie. Na początku chyba nie do końca wierzyłem może w to, że rozwinie się to w taki sposób, bo ta cała sytuacja w ogóle złapała mnie we Wrocławiu na wyjeździe z pracy. Tam właśnie dostaliśmy telefon i wszystko jest odwołane. Wracaliśmy ze znajomym do Białegostoku, ale jeszcze po drodze wszystko było pootwierane. Dosłownie 2 czy 3 dni później zostały nałożone obostrzenia.
Moi znajomi wszyscy wiedzieli, że moja mama pracuje w szpitalu, że jest pielęgniarką, ale nie miałam ani jednej sytuacji, że ktokolwiek się bał ze mną spotkać. Wychodziłem z domu, spotykałem się ze znajomymi, nie z grupą, pojedynczo, z jednym, z dwoma. W maseczce, ale chyba jesteśmy trochę zepsutym pokoleniem, wydaje mi się, bo w ogóle się nie baliśmy o siebie nawzajem, tylko o starsze osoby, o swoich rodziców.
Ludzie młodzi chyba podchodzili do tego troszeczkę bardziej na luzie.
Starałem się nie brać tego wszystkiego aż tak do głowy i nie przeżywać tego, nie oglądać telewizji, nie słuchać tego, co mówią. Raczej na spokojnie filtrować wszystkie informacje. Jedyny lęk tak naprawdę, jaki był, to właśnie o to, że może mama nie wrócić do domu. Nie do końca może było wiadomo, gdzie się mama ma podziać w razie, jakby coś tam się wydarzyło, bo jeśli miałaby przyjść do domu i mieszkać w domu z nami, no to automatycznie ja i tato jesteśmy w kwarantannie, żadne z nas nie pracuje, nie zarabia pieniędzy. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy i się trochę stresowaliśmy razem tym?
Trochę tak.
To naprawdę była jedna wielka, no niewiadoma, co się wydarzy, po prostu. Ale... Jeśli chodzi o...
Ciężka sytuacja.
Dobra, uciekam, muszę lecieć. Dziękuję.
No on uciekł, bo on jak zwykle z dziewczyną swoją się spotkał. Tak, Maksiu? On był najlepszy w tej całej pandemii, niczym się nie przejmował. Zawsze gotowy na wyjście, niezależnie od sytuacji. Tak naprawdę człowiek wracał po tym ciężkim dyżurze, ciężkim fizycznie i psychicznie do domu, ale jednocześnie no, była radość, że ten pies będzie, że przywita mnie, że będę mogła z nim wyjść na spacer. Nie ukrywam, że kiedy na horyzoncie nie było żadnego człowieka, to zdejmowałam maseczkę. Taki moment właśnie rozluźnienia był bardzo potrzebny.
Ta sytuacja w domu wyglądała naprawdę różnie od takich chwil, gdzie człowiek myślał, że już się zaczyna robić lepiej poprzez taką totalną huśtawkę nastroju, kiedy nie wiedziałeś, co przyniesie kolejny dzień.
No tak, to było ciężkie dla nas wszystkich. Nie widzieliśmy, czy się powtórzy scenariusz z Włoch. No przerażenie, oczywiście żadnych schematów, żadnych procedur odnośnie postępowania w pracy. Wszystko było nam przesyłane na maila. Uczyliśmy się wszystkiego z filmów. Dostawaliśmy procedury do przeczytania, do podpisania i często trzeba było wracać do tych procedur, żeby sobie przypomnieć, nawet nakładanie kombinezonu, czy nawet tych różnych środków ochrony indywidualnej, kolejność nakładania, kolejność zdejmowania. Sprzętu ochrony indywidualnej też było niewiele, ale na szczęście dyrekcja szpitala zapewniła nam ten sprzęt. Ludzie dobrej woli, fundacje, ludzie prywatni, którzy chcieli nam pomóc, i pomogli w ten sposób, że tego sprzętu naprawdę w tej chwili jest bardzo dużo. Oddział mój jest bardzo trudny, jest bardzo ciężki. Pracujemy przeważnie z ludźmi starszymi, którzy wymagają szczególnej opieki. Nie chcę nazwać oddziału, nie wolałabym. Jest ciężka praca, ludzie są często pobudzeni, agresywni, mają tak zwane psychozy szpitalne. I w momencie, kiedy mamy takiego pacjenta, który ma wynik COVID-u niewiadomy, czekamy na wynik, ci pacjenci są na separatce. My, no, tak jak się mówi w telewizji, że do tych pacjentów wchodzi się rzadko. Niestety my nie wchodzimy rzadko, my dość często wchodzimy do tych pacjentów, bo ci pacjenci wychodzą z łóżek, wyrywają sobie igły, cewniki z pęcherza moczowego. W ciągu nawet pół godziny to potrafimy z 5-6 razy takiego człowieka wejść, jak nie więcej. A czasami jest tak, że jesteśmy przez godzinę z tym człowiekiem, bo tak narozrabia, w cudzysłowie, że po prostu przez godzinę musimy tam być, żeby doprowadzić do porządku i salę, i tego pacjenta. Czasami słyszałam od swoich znajomych, od cioci, że no ja rozumiem, że jest ci ciężko. I powiem szczerze, że nie, taka osoba absolutnie mnie nie rozumie. Bo taka osoba nie wie, bo ja też nie wiedziałam, dopóki nie nałożyłam maski, nie nałożyłam tego fartucha, dwóch par rękawiczek, przyłbicy, czepka i nie weszłam na 15 minut, pół godziny tego pacjenta, gdzie oczywiście chodziłam, robiłam wszystkie zabiegi, nie wiedziałam, jak to jest. Ale jak już nałożyłam, to ja wiem, jak człowiek czuje się, zakładając to wszystko na siebie. Bo się poci, bo się denerwuje, że nie może pacjentowi założyć tej igły, bo okulary zaparowują i ja nic nie widzę. I te emocje, to wszystko powoduje, że po takim wyjściu od takiego pacjenta, to człowiek jest jak wrak. Jeżeli jest ta praca z tym pacjentem z COVID-em dodatnim, no to się zmieniają co 3 czy co 4 godziny, bo nie da się, naprawdę nie da się dłużej wytrzymać w tym wszystkim. Dla mnie pół godziny to jest horror. Częste zawroty głowy, częste jakieś takie zmiany nastroju, które niestety wszyscy mieliśmy w pracy. Od takiego momentu, gdzie byliśmy zdenerwowani, byliśmy do siebie negatywnie nastawieni, nieprzyjemni, do takiego wyciszenia, aż do takiej typowej głupawki. Śmialiśmy się z rzeczy, które kogoś innego by nie śmieszyły. To były różne na temat tego koronawirusa, zdjęcia, jakieś memy, które naprawdę pomimo tej trudnej sytuacji one nas rozbawiały i też rozluźniały tą całą atmosferę, która była w pracy. Na oddziale każdy się bał, więc to nam troszeczkę pomagało. No i jeszcze ten stres właśnie na dyżurach, gdzie na początku pacjenci przyjeżdżali do nas niekoniecznie od razu zabezpieczenie, tak jak w tej chwili w maseczki. To byli pacjenci, którzy przyjeżdżali z różnych szpitali i często gęsto my jako personel byliśmy okłamywani nawet przez inne jednostki szpitalne, że jest to pacjent bezobjawowy, COVID jest niewiadomy, no ale nie ma żadnych objawów, nie gorączkuje, nie ma duszności. Po przyjeździe takiego pacjenta okazuje się, że pacjent ma duszność, ma temperaturę, ma kaszel. Bywało tak, że pacjent nam zmarł i nie było możliwości zbadania, czy pacjent był zarażony, czy nie. I tak naprawdę ja o niczym innym nie myślałam, tylko o tym, czy ja nie zarażę rodziny, czy nie dostanę w pewnym momencie telefonu, że mam nie przychodzić do pracy, że jestem na kwarantannie w związku z różnymi sytuacjami, które były w szpitalu. I to było straszne. Byliśmy okłamywani. I to chyba mnie przerosło. Tak myślę, bo w momencie, kiedy ta epidemia się rozwijała, ja nie potrafiłam o niczym innym myśleć, tylko o tym, czy jak pójdę do pracy, to czy przypadkiem nie zostanę zarażona. I co wtedy? Czy ktoś mi pomoże? Czy po prostu zostanę sama, zdana sama na siebie? Bałam się również o to, że zostanę gdzieś oddelegowana, bo to był lęk chyba największy, tak mi się wydaje. I pamiętam, że przeżyłam raz taki moment, jak zapukał do moich drzwi kurier. Ale oczywiście jego ubiór był tak podobny w kolorze do wojskowego, że jak otworzyłam drzwi, to krew po prostu spłynęła mi po całym ciele gdzieś do nóg. Ja po prostu zamarłam. Ja myślałam, że dostaję autentycznie list i jestem oddelegowana gdzieś do innego województwa, do innego miejsca pracy. Ale na szczęście to był tylko kurier, ale nogi się pode mną ugięły. I powiem szczerze, że nie radziłam sobie z tymi myślami. Zupełnie. Były momenty, że byłam taka bardzo depresyjna. Bałam się iść do pracy. Noce przed dyżurem były nieprzespane. Miałam koszmarne sny. I naprawdę ta droga do pracy wydawała się straszna. Wchodziliśmy do budynku, mierzono nam temperaturę. No i każdy w maseczce, mijany na korytarzu, znajomy, nieznajomy, patrzyliśmy na siebie jak na ludzi zarażonych. Takie przynajmniej na początku miałam wrażenie, może tylko moje wrażenie, ale tak było, że człowiek, który widział drugiego człowieka w szpitalu bez maseczki, to od razu był lęk niesamowity. No dlaczego ta osoba nie ma maseczki, bo przecież może mnie zarazić. I potem łapałam się, przecież to jest głupie. Ale te myśli nie mijały, cały czas były te myśli w głowie. I no, na całe szczęście rozmowy z koleżankami, które no, też okazuje się miały takie same problemy i takie same myśli, pomogły mi troszeczkę zrozumieć, że jednak nie jestem jakaś inna. Że ten strach, lęk jest wpisany w naturę człowieka. To, że jestem pielęgniarką, że mam obowiązek pomagać ludziom, to ja jestem też człowiekiem i też potrzebuję czasami pomocy, pomocy psychologa. To było trudne w tym okresie, bo nie mogłyśmy się spotykać z nikim, ze sobą czy z innymi znajomymi, którzy podtrzymaliby nas na duchu. Nadal tak jest i niestety no, teraz troszeczkę już poukładałam sobie pewne rzeczy w głowie, ale ten psycholog by się przydał. Jesteśmy narażeni na różne wirusy, bakterie, ale większość mamy już opracowanych. Wiemy, jak się zachować, mamy odporność, mamy szczepienia, a tu niestety no, jesteśmy w momencie, kiedy nie ma szczepionki, nie ma leku dobrego. No i jest lęk, jest strach i po tych 12 godzinach pracy przespać się, pójść znowu na dyżur nocny, bo tak często bywało, noc po nocy, no bo nie ma personelu, więc jest bardzo ciężko. Wiem, że są stworzone takie grupy ludzi, psychologów, którzy pomagają nam, pracownikom, tylko tak naprawdę nie ma czasu na to, bo jest nas mało, mamy dodatkowe dyżury i tak ciągle jak człowiek przychodzi po pracy do domu, to nie myśli o tym, żeby pójść porozmawiać z psychologiem, tylko po prostu chce się położyć i wyspać. Często, szczególnie na początku tej pandemii, miałam takie wrażenie, że źle wybrałam zawód. Że ja się nie nadaję. Że jednak zamiast myśleć o pacjentach, ja cały czas myślę o swoim życiu, zdrowiu swoich najbliższych. Nie tylko męża, dziecka, też myślałam o mamie, o siostrze. I tak się zastanawiałam, czy właściwą drogę wybrałam. Ale lubię to, co robię. Pomimo tego, że czasami mam dość, że jestem zmęczona, że są różne dyżury, są bardziej ciężkie, mniej ciężkie, pomimo lęku, pomimo strachu, pomimo tych niewiadomych, ja zawsze wracałam do pracy. Nigdy nie postanowiłam zdezerterować. No było mi po prostu wstyd zostawić swoje koleżanki na polu walki, a ja gdzieś miałabym się chować, chociaż przyznaję szczerze, że na początku miałam ochotę zakopać się gdzieś i po prostu przetrwać to wszystko, żeby nikt mnie nie widział, nikt mnie nie ścigał. Natomiast jak jest teraz? No teraz jest lepiej, mniej stresu. Czasami śmiejemy się z tego, co było na początku. Troszeczkę też już przyzwyczailiśmy się już do tej pandemii i w tej chwili idąc do pracy nie boję się już tak, jak się bałam. Nigdy w życiu nie myślałam, że ta chwila takiej inności może spowodować, że człowiek zatęskni za tym, co było 4-5 miesięcy temu, tak naprawdę. No ale mam nadzieję, że to minie. Bardzo czekam na to, że to minie.
Był to reportaż Anny Bogdanowicz, Mimo lęku.